Stoisz pod topolą, bardzo starą, która prawdopodobnie kiedyś należała do kompleksu cerkwi, która stała na Placu Litewskim. Wygląda tak staro, że wydaje się pamiętać jeszcze obóz litewski, który tutaj był w czasach uchwalania Unii Polsko-Litewskiej. Mieszkańcy Lublina umawiali się i umawiają nadal w tym miejscu. Podejrzewam, że gdyby temu drzewu stało się coś złego, to Lublin byłby pierwszym miastem, w którym samorząd byłby odwołany w drodze referendum. Czyli stabilność samorządu w pewnym sensie zależy od dbania o to drzewo. Nazywam się Ewa Kipta. Chciałabym poprosić Cię o spacer po Lublinie, ale nie głównym traktem, tylko bocznymi uliczkami, bo jest to miasto, które ma bardzo skomplikowaną strukturę i ją lepiej czasami widać niekoniecznie na głównej osi. Do Lublina przyjechałam pierwszy raz w 1979 roku, już będąc na ostatnim roku studiów architektury i szukałam wtedy miejsca do zamieszkania. Po pierwszej wizycie Lublin mi się tak spodobał, że postanowiłam tutaj zostać i tak trwa do dzisiaj i nigdy tego nie żałowałam. Plac Litewski, na którym stoimy, jest największym placem w Lublinie. Jego nazwa pochodzi od tego, że podczas uchwalania Unii Polsko-Litewskiej właśnie tutaj był rozbity obóz posłów litewskich. Ta nazwa była od tego czasu przez cały czas w użyciu. Chyba tylko podczas II wojny światowej przemianowali ten plac na Adolf Hitler Plac, ale żadne inne zmiany polityczne, których przecież było bardzo dużo, nie naruszyły tej nazwy. Odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam tutaj pracować, wszyscy się zastanawiali nad tym, jak ten plac powinien się przekształcić. Jego obecna forma pochodzi z lat jeszcze 60., ale był opracowany szereg koncepcji, jak by można było go zmienić. Ze względu na rangę placu przez cały czas była dyskusja na temat pomników, które tutaj stoją. Jest tutaj i Grób Nieznanego Żołnierza z lat 20. i pomnik Konstytucji 3 Maja, który w swojego czasu był upamiętniony bardzo małym kamieniem stanowiącym obecnie środek tego pomnika. W 1981 roku został uzupełniony o orła i postument. Podejdźmy pod pomnik Piłsudskiego. Pomnik Józefa Piłsudskiego został po burzliwej dyskusji postawiony tutaj na początku obecnego wieku. Jego historia jest o tyle ciekawa, że stoi dokładnie w miejscu dawnego pomnika Dawajcza Sy, sołdata radzieckiego, pomnika, tak zwanego pomnika wdzięczności, a przez inicjatorów tego pomnika jest trochę traktowany jako odczarowywanie tego miejsca. Do pewnego stopnia skuteczne. Pomnik powstał według rzeźby, która była drugą nagrodą w konkursie na pomnik Piłsudskiego, zorganizowany jeszcze przed wojną. Autorem tej pracy był legionista. Według mnie rzeźba jest dość dobra. Ewentualnie cokół wymagałby lepszego dopracowania, bo jest taki trochę ogólnotechniczny. Rozpocznijmy nasz spacer. Stań przodem do budynku poczty, to ten największy budynek na tym placu. W lewo widać drzewo, a za nim budynek klasztoru ojców kapucynów z kościołem. Pójdźmy w tym kierunku. Podejdźmy pod pomnik Unii Lubelskiej. Patrząc na przestrzeń placu, widać wyraźnie inne pomniki. W pewnym momencie architekci wszyscy się bali, że nasze tendencje do stawiania pomników zmienią ten plac w pewnego rodzaju gablotkę z różnymi figurkami. Ostatnio był rozpisany konkurs, który ma doprowadzić do przebudowy placu. Miejmy nadzieję, że ta przebudowa będzie trochę lepsza niż założenie z 60. lat. Bardzo dobrze widać pomnik Unii Lubelskiej, który jest takim obeliskiem żeliwnym, stawianym jeszcze w okresie zaborów. Inicjatorem pomnika był jeszcze Stanisław Staszic, ale on wtedy był postawiony w trochę innej formie. Nie ma na nim żadnego napisu poza oznaczeniem daty jego wybudowania, natomiast jest alegoria Polski i Litwy, gdyż tylko taki zapis mógł przejść przez cenzurę wtedy, kiedy ten pomnik był stawiany. Pomnik stoi na osi Pałacu Poradziwiłłowskiego, który był siedzibą gubernatora w okresie rozbiorów, i na osi kościoła kapucynów. W latach 80. był taki żart, że jakiś mieszkaniec szedł do kapucynów z telewizorem i się pytali, dlaczego tam go niesie. A on mówił, idę, żeby się wyspowiadał, bo kłamie jak najęty. Cofając się w kierunku placu, dochodzimy do przejścia pieszych i przechodzimy w kierunku klasztoru i słupa ogłoszeniowego, koło którego stoi pomnik Józefa Czechowicza. Tutaj stał kiedyś budynek, który w czasie wojny został zburzony i właśnie wtedy zginął Józef Czechowicz, poeta, który bardzo wiele mówił o Lublinie i bardzo dużo znaczy dla kultury lubelskiej. W tym budynku był zakład fryzjerski, do którego poszedł Czechowicz akurat w momencie pierwszego bombardowania Lublina i bomba spadła właśnie na ten budynek. Chodźmy dalej, wejdźmy w ulicę Kościuszki i idźmy prosto aż do końca tej uliczki. Przed nami ulica Kościuszki, która jest bardzo typową dla śródmieścia Lublina, z zabudową XIX-wieczną, historyzującą, o bardzo dobrej skali. Ponieważ właśnie tutaj widać, że ten model XIX-wiecznych kamienic był bardzo w gruncie rzeczy humanitarny, pod warunkiem, że one nie były zbyt wielkie i zbyt intensywnie zabudowywane. Kamienice te miały w parterach usługi, lokale usługowe, różnego rodzaju sklepy. Na pierwszych piętrach były porządne mieszkania dla trochę lepszej części społeczeństwa, na wyższych i w oficynach dla trochę uboższych. To powodowało, że wszyscy żyli trochę bliżej siebie i jakby system ekonomiczny również był taki, że nie trzeba było dojeżdżać z jednego końca miasta na drugi tylko po to, żeby właśnie coś kupić albo żeby pójść do pracy albo żeby znaleźć usługę. To wszystko było znacznie bliżej między sobą. Teraz powolutku te koncepcje wracają jako zrównoważony rozwój, ale będziemy musieli jeszcze dużo w naszych głowach przemeblować, żeby zrozumieć, na czym polega miasto zrównoważone. Idąc tą ulicą, widzimy na zamknięciu dawny budynek kina Wyzwolenie, który był doskonale zlokalizowany. Bardzo często tutaj przychodziłam w momencie, kiedy miałam przerwę między jedną a drugą rzeczą, którą chciałam załatwić. Po prostu się szło do kina i się oglądało. Całkiem niezłe filmy tutaj chodziły. Kręćmy w prawo w ulicę Pełowiaków. Kiedy dojdziemy do końca uliczki, po lewej stronie, naprzeciwko, zobaczymy budynki Centrum Kultury. Jeszcze nie widać Centrum Kultury, ale już zacznę o nim opowiadać. Centrum Kultury mieści się w dawnym klasztorze powizytkowskim, wybudowanym na początku XVIII wieku, z charakterystycznymi, zaokrąglonymi narożnikami, barokowy założeniem, ale jest to barok bardzo spokojny. Najbardziej ozdobnym fragmentem tego założenia jest kapliczka Chrystusa Frasobliwego, która zachowała się bardzo dobrze i która teraz stanowi najważniejszy punkt na placu przed Centrum Kultury. W tym budynku po likwidacji klasztoru jeszcze w XIX wieku mieścił się garnizon. Dawny kościół został przebudowany na cerkiew, a dopiero od 2009 roku udało się zdobyć środki na przebudowę tego obiektu. Wychodzimy z ulicy Pełowiaków. Naprzeciwko mamy Centrum Kultury. Zatrzymajmy się na chwilę. Od 90 roku jest tutaj największa instytucja kulturalna miasta, Centrum Kultury, która w gruncie rzeczy po przebudowie rozpoczętej w 2009 roku gospodaruje w całym obiekcie. Jej koncepcja działania polega na tym, że jest to miejsce, które umożliwia różnym małym grupom artystycznym, różnym teatrom alternatywnym prowadzenie swojej własnej działalności. I ona dobrze reaguje na zmiany, które wynikają z tego, że jedne grupy przychodzą, inne odchodzą. Dobrze również współpracuje ze środowiskiem studenckim. Tutaj właśnie mieści się Teatr Prowizorium i inne teatry, które mają swoje korzenie w latach 80., kiedy teatr studencki, teatr alternatywny był specjalnością Lublina. Ze względu na obecność KUL-u tutaj forma działalności studentów była znacznie mniej kontrolowana niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Teraz skręćmy w lewo i idźmy dalej ulicą w kierunku dużego wysokościowca widocznego na zamknięciu. Nie jest to niestety dobry przykład architektury. Powstał w latach 80. i jest typowym wypadkiem przy pracy i urbanistów, i architektów właściwym dla tamtego okresu. Lublin jest o tyle szczęśliwym miastem, że ma takich przykładów stosunkowo niewiele. W tym obszarze miasta jest to właściwie jedyny taki przypadek. Ale przypadek bolesny, ponieważ dokładnie w tym samym miejscu, jeszcze w latach 80., do połowy lat 80. stał bardzo ładny dworek drewniany z kępą bzów przed gankiem, który wyglądał jak domek panien z Wilka albo inne takie miejsca, które mają bardzo romantyczny charakter. A sama ulica Okopowa miała znacznie ciekawsze zakończenie od strony ulicy Narutowicza. Mijamy po drodze po prawej stronie wielopoziomowy parking, który miał rozwiązać problemy parkowania w centrum Lublina, ale niestety skończyło się na tym, że większość tej kubatury zajęły wszelkiego rodzaju formy działalności gospodarczej, od banków po centrum usług medycznych, nie wspominając o sklepach różnego rodzaju. Dochodzimy do ulicy Okopowej, skręćmy w lewo koło banku i zatrzymajmy się przy fontannie. Warto się rozejrzeć w tym miejscu, ponieważ widać tu nieprawdopodobną różnorodność zjawisk dobrych i zupełnie niedobrych. Mamy z jednej strony ten 11-kondygnacyjny budynek mieszkalny, zaraz obok budynku prokuratury, który jest wyrzutem sumienia, grzechów nowoczesności względem tradycyjnego miasta, dodatkowo oblepiony reklamami. Dalej mamy wspomniany już parking, który także jest oblepiony reklamami i w gruncie rzeczy nie widać, że jest parkingiem, bo już prawie że nim przestał być. Po przeciwnej stronie w stosunku do parkingu mamy XIX-wieczny narożnik kamienicy między ulicą Narutowicza i Górną, który jest przykładem fantastycznej architektury i zupełnie nieudany zaraz obok niego obiekt, który miał być nawiązaniem do tego typu architektury i jest nawiązaniem bardzo złym zarówno w skali, jak i w formie. I może nawet te reklamy, które na nim wiszą, podkreślają tą byle jakość miejsca. Jeszcze parę słów o tej fontannie. Jej autorem jest Tomasz Kawiak, artysta, który zaczynał w Lublinie bardzo blisko tego miejsca. Przy ulicy Narutowicza rosną jesiony, które zostały w drugiej połowie lat 70. bardzo radykalnie przycięte. I Tomasz Kawiak, wtedy młody jeszcze człowiek, w nocy wziął bandaże i poobwijał te poobcinane konary i nazwał tą instalację, bo w końcu teraz tak to się nazywa, nazwał to bólem Tomka Kawiaka. To był jeden z pierwszych takich protestów, ale i dzieł sztuki, które on zrobił. I chyba dlatego ta fontanna tutaj stoi. Jej rzeźba jest trochę niesharmonizowana z tym, co stanowi jej cokół, ale chyba dobrze, że przypomina tamto wydarzenie. Skierujmy się ku przejściu i dojdźmy pod budynek Orange po drugiej stronie ulicy Narutowicza. Ceglany fragment parteru tego budynku jest pozostałością po dawnym sklepie. Tam była piekarnia, która stała tutaj prawdopodobnie od XIX wieku i była bardzo popularnym miejscem w tej części miasta. Ja sama tutaj przychodziłam regularnie po chleb i pieczywo wszelkiego rodzaju. W momencie, kiedy przedłużono ulicę Okopową i wybudowano ulicę Mościckiego, to był początek lat 90., zabudowa tego kwartału była właśnie taką próbą załatania dziury, która powstała w momencie przebijania ulicy. Wytyczne konserwatorskie zakładały, że te mury tego sklepiku pozostaną zachowane w nowym budynku, ale niestety inwestor wolał zburzyć i odbudować go od nowa, dlatego niestety utracił on charakter zabytkowy, a stał się właściwie tylko dekoracją. Idąc w górę Narutowicza, mijamy szereg sklepów, między innymi sklep warzywny, który mieścił się w jednej z niskich parterów tych budynków. Sklep ten był podstawą mojego wyżywienia w latach kryzysu, ponieważ można tu było dostać bardzo dobre warzywa, a ze względu na to, że były kartki na mięso, wolałam przejść w tym czasie na wegetarianizm. Był to wegetarianizm niezupełnie ideologiczny, zupełnie koniunkturalny, ale właśnie dzięki temu sklepowi jakoś się udało mi utrzymać przy życiu w tamtych czasach. Idąc w górę, warto zwrócić uwagę na secesyjny wystrój niektórych kamienic. One częściowo zostały pozbawione tego wystroju. W latach 70. i 80. nie uznawano tego za wartościowe, ale jeszcze widać bardzo ładne kraty balustrad balkonowych po przeciwnej stronie kamienicy. Dochodzimy do budynku numer 14. Wejdźmy na podwórko tej kamienicy. Tutaj spędziłam 5 lat, mieszkając w mieszkaniu, w którym przedtem mieszkała pani Danuta Magierska, matka moich przyjaciół, która była taką postacią, legendą Lublina. Związana była z harcerstwem i przedwojennym, i wojennym. I potem próbowała jakoś zachować ten dawny duch harcerstwa. Z dawnego mieszkania, które było w budynku frontowym, razem z wyjściem kuchennym, zostały jej właściwie 2 pokoje. Jeden na wyższym poziomie, a drugi na niższym. W środku były schody. A zaraz za piecem kuchennym, takim kaflowym, z płytą, była zrobiona wanna, żeby jakoś po prostu dało się mieszkać w tym mieszkaniu. W czasie, kiedy będę ci opowiadała o tym mieszkaniu, możesz się rozejrzeć po podwórku, bo niestety do mieszkania już chyba nie da rady wejść. Mieszkanie, w którym mieszkałam, było na drugim piętrze, dostępnym z klatki po lewej stronie. To mieszkanie rodzina Magierskich zajmowała jeszcze w czasach zaborów. Bywał tam Józef Piłsudski i sypiał na kanapie, na której ja również sypiałam. Zresztą przyśnił mi się tam w śnie, który był pewnego rodzaju wizją odzyskania niepodległości. To był sen, który mi się przyśnił w pierwszą noc 1989 roku i był to sen o odzyskaniu niepodległości na przełomie wiosny i lata. Pasowałoby do 4 czerwca. Mieszkało mi się tutaj jak u Pana Boga za piecem. Bardzo często przychodzili tutaj znajomi i staraliśmy się knuć różne zmiany, które chodziły nam wtedy po głowach. To mieszkanie służyło od czasu do czasu na posiedzenia Zarządu Regionu Solidarności, nielegalnego oczywiście wtedy, i spotkania były nielegalne. Tego typu spotkania w gruncie rzeczy były robione w kompletnej konspiracji, to znaczy ja tylko wiedziałam, że mam w takich, a nie innych godzinach nie być w domu. I to mniej więcej tyle wiedziałam na ten temat. Tutaj czasami też by przychodziły jakieś paczki. Przynosili ludzie jakieś paczki i te paczki ewentualnie stamtąd wychodziły. Ale generalnie rzecz biorąc, nie chodziło o to, żeby dociekać takich szczegółów, bo po prostu lepiej było ich nie wiedzieć na wypadek, gdyby ktoś się za bardzo tą działalnością zainteresował. Do tego mieszkania również przychodził Janusz Stępniak, kiedy jeździł na spotkanie Okrągłego Stołu i miał przerwę między połączeniem z Warszawą i z Fajsławicami. Tutaj było takie miejsce dosyć wygodne i żeśmy tutaj się spotykali i rozmawialiśmy właśnie o samorządności, o takich rzeczach, których wtedy jeszcze w ogóle się nie za dużo mówiło. Janusz Stępniak mieszkał w Fajsławicach i próbował się tej samorządności uczyć w różny sposób. Był bardzo zaangażowany w odnawianie samorządności i w robienie wszechnic dla rolników. To była fantastyczna postać i chyba warto o nim sobie trochę gdzieś znaleźć trochę informacji. Był senatorem w pierwszej kadencji Senatu po 1989 roku. Niestety już nie żyje. Ale tutaj też się działy bardzo wesołe zdarzenia. Wizyty jednego z Finów, który postanowił uczyć się języka polskiego. Na początku nie umiał nic po polsku i trzeba było mu trochę pomóc po angielsku, jak coś moi znajomi go skierowali tutaj, żeśmy długie rozmowy prowadzili na temat i kultury polskiej, i tradycji, i tego, co jest niezależną kulturą w tamtych czasach, lat 80. No, efekt jest taki, że jest to jeden z lepszych tłumaczy z języka polskiego na fiński, tłumaczył między innymi Kapuścińskiego. Mieszkałam tutaj do 90. roku. Wyjdźmy na ulicę Narutowicza i pójdźmy dalej w górę, mijając po drodze budynek pedagogiki i psychologii UMCS-u. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko bram budynku, w którym mieszkałam, jest sklep mięsny. Sklepy mięsne w latach 80. były instytucją samą w sobie, o specyficznym sposobie funkcjonowania. Przez większą część dnia funkcjonowały jako miejsce spotkań wymuszonych koniecznością stania w kolejkach. No i przez parę godzin po dowiezieniu towarów funkcjonowały jako sklepy. Natomiast mięso było sprzedawane na kartki. Jak już wspomniałam, przeszłam na wegetarianizm. W związku z tym nie musiałam w tych kolejkach wystawać. Natomiast obserwowanie intensywności tego stania w kolejkach było moim zajęciem niemal codziennym w drodze do pracy. Dochodzimy dalej do placyku koło kościoła tak zwanego powizytkowskiego. To jest naprawdę kościół pobrygitkowski, ufundowany przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Grunwaldem. Zresztą lokalizacja tego kościoła wskazuje na to, że ulica Narutowicza była kiedyś traktem krakowskim, głównym traktem krakowskim. I kościoły na ogół lokowano właśnie przy traktach wylotowych. A więc ten XV-wieczny kościół jest jedną ze znaczniejszych inwestycji średniowiecznych w Lublinie. I świadczy zresztą o tym, że Jagiełło poważnie myślał o tym, żeby w Lublinie ulokować stolicę połączonej Polski i Litwy. Klasztor, który sąsiaduje tym kościołem, posiada fantastyczne ogrody, które są dodatkowo wyposażone w swoje własne umocnienia. Po drugiej stronie ulicy widzimy gmach teatru imienia Osterwy. To nie jest najstarszy teatr w Lublinie. On został wybudowany w 1886 roku, ale jest to już taki duży obiekt teatralny, który świadczy o poziomie tego miasta w XIX wieku i o jego aspiracjach częściowo. Mijając kościół, idziemy dalej w górę, po tej samej stronie ulicy i po prawej stronie, za księgarenką parafialną, widzimy bibliotekę Hieronima Łopacińskiego. Najpierw widzimy nowe skrzydło tego obiektu, ale cały obiekt jest bardzo skomplikowany, ponieważ najpierw był to klasztor popijarski, w którym w XIX wieku zdeponowano zbiory Hieronima Łopacińskiego i utworzono tam bibliotekę publiczną, pierwszą w Lublinie. W latach 30. przebudowano po prostu bryłę kościoła i wybudowano łącznik między dwoma skrzydłami klasztoru. W latach 80. XX wieku jedno ze skrzydeł klasztoru, które trochę za bardzo wychodziło w światło drogi, zostało skrócone. No i w pierwszych latach XXI wieku dobudowano skrzydło biblioteki projektowane przez Bolka Stelmacha. W międzyczasie mieściła się tam galeria Biura Wystaw Artystycznych i było to miejsce trwale użytkowane przez kulturę i dość intensywnie, bo i biblioteka, i BWA. Obecnie już tylko biblioteka, ale za to znacznie większa. Mijmy przystanek i Bibliotekę Łopacińskich i wejdźmy na Plac Wolności. Stajemy na Placu Wolności. Ten plac jest takim przykładem troszeczkę przekształcania dawnej tkanki miejskiej, ponieważ zarówno budynek, który widzimy po lewej stronie, jak i szkoła, liceum imienia Unii Lubelskiej po prawej stronie są budynkami, które powstały po wojnie. Tam, gdzie zaznaczono ciemną kostką na chodniku po lewej stronie, stała wieża ciśnień. Jej widok pokazuje fontanna, która jest dalej, która bardzo dobrze pokazuje architekturę samego obiektu, oczywiście w odpowiednio zmniejszoną, natomiast dość nieszczęśliwie ukształtowano jej obudowę. Kształt tego placu również ulegał znacznym przekształceniom, znacznym zmianom. Budynek po lewej stronie jest dziełem lat 50. Pierzeja tego budynku przebiega troszeczkę inaczej niż przebiegała przed wojną. A po prawej stronie plac sięgał aż do Pałacu Tarłów, który zobaczymy później. Na wprost widzimy dawny Pałac Parysów, jeden z pierwszych XVI-wiecznych pałaców w Lublinie, którego zadaniem było prawdopodobnie zablokowanie najstarszego przebiegu traktu krakowskiego i skierowanie głównej ulicy miejskiej tam, gdzie obecnie przebiega. Idąc dalej tą samą stroną ulicy, miniemy liceum i skręcamy w prawo w ulicę Dolnej Panny Marii. Liceum Unii Lubelskiej jest budynkiem powojennym, zaprojektowanym przez architekta pana Witkiewicza. Podobnie zresztą jak budynek na rogu po przeciwnej stronie Placu Wolności. Spróbujmy sobie wyobrazić ten plac bez budynku liceum. Musiał mieć wydłużony kształt w kierunku południowym i jego krawędź stanowił Pałac Tarłów, który za chwilę zobaczymy, bo mieści się dalej za rogiem i w nim teraz jest Wojewódzki Dom Kultury. Skręcając za rogiem, od razu widzimy kościół Bernardynów pod wezwaniem świętego Pawła. Jeden z najwspanialszych przykładów renesansu lubelskiego, w którym zresztą są zachowane relikwie świętego Walentego. Idąc dalej w dół ulicą Dolnej Panny Marii, miniemy właśnie wspomniany Pałac Tarłów, który jest mocno przebudowany, więc trudno powiedzieć, żeby jego wnętrza mówiły cokolwiek o jego przeszłości. Mijamy pałac, schodzimy mocno w dół. Po prawej stronie w dolinie kiedyś mieścił się Park Rusałka, który jest niemal obecnie zapomniany, a w XIX wieku i na początku XX był czymś w rodzaju prawdziwego, takiego popularnego parku rzeczywiście ludowego. To znaczy takiego, w którym była sadzawka, był teatr letni, były łódki i to był taki park rozrywkowy. O charakterze rozrywkowym, do którego chodzili tacy zupełnie normalni, zwykli ludzie. Ogród Saski był bardziej dystyngowany, a Park Rusałka był bardziej ludowy właśnie. Nadzieja, że ten park zostanie przywrócony, jest moim wielkim marzeniem, ponieważ jest to jedyne miejsce, w którym można by było stworzyć trochę zieleni w samym śródmieściu, rekompensując zmiany utraty zieleni, które ostatnio się dzieją. Skręcamy w prawo w uliczkę, która wspina się na skarpę dawnych umocnień pobrygitkowskich. Tam za murami, które widzimy, są właśnie ogrody, o których wspominałem wcześniej. Na końcu widać zarys dawnej wieży wodnej. Przejście tą uliczką da nam troszkę wrażenie tego, czym była dosyć znaczna część przedwojennego Lublina, czyli niewielkich domków z kocimi łbami, z takim bardzo intensywnym wykorzystaniem przestrzeni w sposób bardzo zrównoważony. Stąd rozciąga się widok na całą Dolinę Bystrzycy. Ponad domkami, które przykleiły się do zewnętrznej strony murów pobrygitkowskich, wyrasta wieża wodna, która funkcjonowała jako wieża ciśnień. Oczywiście te mury mają historię sięgającą XV wieku, więc są bardzo stare. Mieliśmy w latach 80. przyjemność mierzyć je dla potrzeb konserwatorskich i ciekawą rzeczą jest to, że w tym miejscu Lublina jest zawsze troszeczkę cieplej niż gdzie indziej. Te mury chronią przed wiatrem z jednej strony, z drugiej strony ekspozycja na południe daje taki klimat prawie śródziemnomorski. To jest pierwsze miejsce, w którym ginie śnieg i zakwitają kwiaty. Przejdźmy jeszcze odrobinę, jeszcze kawałek dalej i zatrzymajmy się, żeby zobaczyć panoramę Śródmieścia ponad Doliną Bystrzycy. Tutaj widać wystającą wieżę, która należy do dawnego pałacu Sobieskich, ale sama wieża jest pozostałością bardzo dziwnej konstrukcji, mianowicie młyna, który został w tym pałacu zrobiony już po tym czasie, jak Trybunał przestał funkcjonować i rodzina Sobieskich zrezygnowała z tego obiektu. I ten młyn miał skrzydła poziome. Oś obrotu nie była pozioma, tylko pionowa, w związku z tym skrzydła obracały się w poziomie. Te przekształcenia pałaców w budynki bardziej gospodarcze były chyba takim znakiem czasów końca XVIII, początku XIX wieku. Podobny zresztą los spotkał sąsiadujący z Pałacem Sobieskich dawny klasztor, który jest obecnie browarem. I tego rodzaju przekształcenia działy się w Lublinie właśnie wtedy, kiedy pałace przestały funkcjonować jako siedziby rodzin obsługujące ich pobyty tutaj, znaczy siedziby na czas posiedzeń Trybunału. Zawróćmy teraz i wróćmy z powrotem na Plac Wolności. Zwróć uwagę, jak kapitalnie wykorzystywana jest niewielka przestrzeń między uliczką a murem, w tych domkach, które tutaj są, i jak często pojawiają się tutaj kwiaty w różnych nieoczekiwanych miejscach, jak bardzo ludzka jest ta przestrzeń, pomimo tego, że jest ona dość niskiej jakości. Nad murem i nad tym, co kiedyś było ogrodami bernardyńskimi, widzimy charakterystyczny ceglany szczyt ażurowy, neogotycki, który należy do szkoły feterów założonej na przełomie XIX i XX wieku w Lublinie jako szkoła zawodowa dla kupców, dla rzemieślników i w ogóle dla rozwoju przemysłu i gospodarki tego regionu. To był bardzo ważny ośrodek edukacji ludzi, którzy potem funkcjonowali w biznesie ówczesnym. Szkoła zawodowa nie w znaczeniu poziomu edukacji, bo poziom edukacji był znacznie wyższy niż obecne wykształcenie średnie, czyli matura. To trzeba wiedzieć, że ówczesna matura jest mniej więcej tyle warta, co studia obecne. I dawała takie przygotowanie do życia. Być może to życie było trochę mniej skomplikowane, ale w każdym razie tak należałoby ocenić ten poziom edukacji. Podejdźmy trochę pod górę, żeby dojść do Placu Wolności. To jest trochę dłuższy kawałek drogi, więc warto byłoby się zastanowić nad tym, jak Lublin może się przekształcać, jak jego centrum historyczne może się przekształcać w taki sposób, żeby funkcjonowało w ramach tego, co nas czeka w następnych wiekach. Lubię myśleć, że niezależnie od tego, jak do przodu pójdziemy technologicznie i jak bardzo będziemy nowocześni, to zawsze będziemy potrzebowali trochę starej tkanki miejskiej z niewielkimi sklepami, z mieszkańcami, którzy umieją i chcą mieszkać w takich sceneriach, z jakimiś miejscami pracy innymi niż wielkie biurowce i jakieś bardzo duże obiekty wysokie, nafaszerowane technologią. Wydaje mi się, że jest to środowisko, które jest znacznie bardziej humanitarne. Być może nie jest to zbyt przekonywująca wizja dla fanów nowoczesności pod każdym względem, ale wydaje się, że ta nowoczesność będzie nam się z czasem trochę nudzić. I ona nie jest zbyt zajmująca, ona jest troszeczkę za bardzo zunifikowana. I historii będziemy potrzebować coraz bardziej. Chociażby po to, żeby pamiętać, że przed nami tutaj mieszkali ludzie przez wiele setek lat i że warto jest ich czasem trochę powspominać. Mijając kościół Bernardynów po prawej stronie, wchodzimy z powrotem na Plac Wolności i przechodzimy prosto po pasach na drugą stronę, po czym skręcamy w prawo i stoimy pod domem Parysów. Pas Parysów, który widzimy na wprost, ma taką przysadzistą sylwetkę charakterystyczną dla renesansowych pałaców. Wewnątrz znajduje się bardzo niewielki dziedziniec, obecnie oczywiście przeszklony, ponieważ cały pałac został zamieniony w galerię handlową. Za mojej pamięci było tam doskonałe miejsce do jedzenia obiadów, które prowadziły siostry zakonne. Pałac ten przez całe lata 80. był w coraz gorszym stanie i dopiero pod koniec PKO SA, które wtedy dysponowało jedyną możliwością serwowania zagranicznych towarów, zrobiło z tego swój główny punkt handlowy w Lublinie. Obawiam się, że kolor niebieski dachu jest pozostałością po kolorach firmowych tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że się niedługo zmieni, ponieważ jest to najbardziej brzydki dach, jaki mamy w obszarze Starego Miasta. Do końca lat 90. ten plac wyglądał zupełnie inaczej. Na środku stała wysepka, po obu stronach placu były przystanki i tak naprawdę to było takie jedno wielkie skrzyżowanie z przejezdnymi drogami w kierunku krakowskiego przedmieścia i wszelkimi możliwymi odnogami. Udało się trochę zmienić charakter tego placu, natomiast do chwili obecnej nie został on oswojony przez jakiekolwiek funkcje społeczne. Czeka na swoje przeznaczenie. Być może potrwa to jeszcze trochę, ponieważ funkcje, które są dookoła placu, nie potrafią zapewnić mu wystarczającej żywotności. Jedyną społecznością, która tu się dobrze czuje, to są gołębie, które korzystają z fontanny. Natomiast ludzie jeszcze nie potrafią sobie z tą przestrzenią dać rady. Idziemy dalej, mijając pałac z lewej strony i dochodzimy do ulicy Bernardyńskiej, przy której w dole mieści się wspomniana szkoła feterów, natomiast my skręcimy w lewo i przeciskając się prawdopodobnie przez stojące tam samochody, dojdziemy do uliczki Koziej, która biegnie w prawo w kierunku Bramy Krakowskiej. Jest to najstarszy przebieg traktu krakowskiego, który został zablokowany Pałacem Parysów. Pewnym skrótem, którym możemy przejść w kierunku ulicy Koziej, jest przejście przez Pałac Parysów, które co prawda nie zawsze jest otwarte, ale za to wiedzie przez dawny dziedziniec, na którym jeszcze gdzieniegdzie można zobaczyć ślady dziuków XVI-wiecznych. Natomiast podążajmy dalej w kierunku Bramy Krakowskiej i przy końcu ulicy wychodzimy na Plac Łokietka. Ta ulica do XVI wieku pełniła rolę traktu królewskiego, choć trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście nie było zabudowy po lewej stronie, po prawej być może coś było, ale nie mamy na ten temat dokładnych przekazów. Trakt ten biegł prosto w kierunku wzdłuż ulicy Narutowicza, potem dalej. I tak jak mówiłam, mijał klasztor bernardyński, a potem brygitkowski. Ten przebieg był bardzo niewygodny dla zabudowy miejskiej, która się zaczęła intensywnie rozwijać w momencie, kiedy Lublin zaczął pełnić funkcje trybunalskie i kiedy była potrzeba tworzenia nowej zabudowy. I dlatego zrobiono takie przesunięcie traktu, żeby biegł bardziej dogodnymi do zabudowy terenami. Wtedy, kiedy pojawiłam się w Lublinie po raz pierwszy, ten plac był zajęty przez wielkie skrzyżowanie w postaci ronda. Rondo było na środku obsadzone kwiatami. Na 1 maja zawsze to były tulipany. Czerwone oczywiście. I tak naprawdę to rondo rozsadzało ten plac. Tędy biegła główna droga z południa na północ. To był główny przebieg połączenia z Zamościem, z Lubartowem. Więc ruch na tym rondzie był ogromny i podcienia, które do niedawna funkcjonowały w kamienicach narożnych, były po to zrobione, żeby ludzie mogli przejść wokół tego placu, bo było tam tak dużo miejsca na samochody, że ludzie się z trudem mieścili. Efektem ubocznym takiego zagospodarowania było to, że jak się już weszło przez Bramę Krakowską na Stare Miasto, to przejście między tym wielkim hukiem ruchu a Starym Miastem wyłączonym z ruchu było przejściem jak do zupełnie innego świata. Spróbujmy iść dalej właśnie w tym kierunku. Brama Krakowska jest właściwie jedyną pozostałą konstrukcją bramy miejskiej z bardzo dobrze zachowanym przedbramiem. Jest pod tym względem unikalna. Oczywiście szczyt został nadbudowany w XVII wieku, a zwieńczenie dodatkowo ozdobiono w czasach króla Stanisława Poniatowskiego. Jego insygnia są na szczycie bramy. Jeśli przejdziemy do środka bramy i spojrzymy w górę na jej frontową ścianę, to zobaczymy wzór zędrówkowy, który był wmurowywany ze szkliwionej cegły w taki sposób, żeby dawać pewnego rodzaju ozdobę. Wychodząc z Bramy Krakowskiej, spójrzmy na prawo. Niewielka uliczka prowadzi na podwórko. W głębi widać pozostałość kolejnej wieży murów miejskich. Nie wejdziemy na to podwórko. My skręćmy w lewo, w uliczkę Szambelańską, która była ulicą przymurną. Wymogi taktyczne wieży murów miejskich były takie, były ustawiane w odległości mniej więcej dwóch łuków.
Obecnie strzałów będzie łuku zabudowany przez budynki.
Taka niewielka
odległość między sobą.
Z pełnym zabudowaniem tego
idziemy
miejsca
Szambelańską,
ulicą Przymurną. Kamienice z lewej strony w gruncie rzeczy stoją na murach miejskich. Ich wnętrza kryją mury miejskie do wysokości czasami parteru, czasami wyżej. Ta zabudowa pojawiła się mniej więcej w XVIII-XIX wieku. Pusty plac po prawej stronie był kiedyś miejscem, w którym stała mennica. Obecnie to miejsce ma być przeznaczone pod coś w rodzaju galerii handlowej, zajmujące cały ten kwartał po lewej stronie, z włączeniem tej zabudowy, która tam jest. Dochodzimy do końca ulicy Szambelańskiej, skręcamy w prawo, a zaraz potem znowu w lewo. Na samym rogu ulicy Olejnej, w skarpie muru, wmurowana jest niewielka rzeźba lwa, która prawdopodobnie zdobiła jakąś bramę miejską, która w tym miejscu musiała być. Idziemy dalej ulicą Olejną. W tych kamienicach mieszczą się bardzo ciekawe podwórka, ale niestety w chwili obecnej nie są one dostępne. Dochodzimy do ulicy Noworybnej. Przy końcu ulicy widzimy Pałac Pawęczkowski z charakterystycznymi schodami, który obecnie jest kamienicą mieszkalną, zresztą dotkniętą poważnymi problemami konstrukcyjnymi. Skręcamy w prawo, w ulicę Noworybną i idziemy dalej, dochodząc do Placu Rybnego. To był jeden z placów handlowych miasta, położony najbliżej stawów rybnych, które mieściły się w dolinie rzeki i prawdopodobnie właśnie stąd ta nazwa i tutaj handlowano rybami. Ten plac także został zagospodarowany w ramach przebudowy przestrzeni publicznych w 2003 roku. Natomiast problemem jest jego ożywienie, wprowadzenie tutaj funkcji, które by mogły sprawić, że mieszkańcy Starego Miasta, ci, którzy jeszcze tutaj zostali mieszkać, mogliby go używać jako swoje miejsce spotkań, rekreacji. Chcieliśmy spowodować, żeby tam w głębi był bardzo ładny plac zabaw dla dzieci. Na razie jeszcze nie udało się tego zrobić, ponieważ budynek, za którym ten plac zabaw by się mieścił, jest w stanie, który wymaga pilnych prac remontowych. Idziemy dalej przedłużeniem ulicy Noworybnej. Idziemy dalej, mijamy wylot ulicy Rybnej. Pójdziemy dalej prosto uliczką Kufarze, z którą wiąże się moja zasadnicza decyzja życiowa. Mianowicie, kiedy tak właśnie chodziłam po Starym Mieście, dokładnie tymi uliczkami, którymi teraz szliśmy, dotarłam do tej uliczki, zobaczyłam tą uliczkę i postanowiłam po prostu zostać w Lublinie. Bo skala tej przestrzeni jest bardzo ciekawa. A idąc na wprost, zobaczyłam szyld Pracowni Konserwacji Zabytków, która mieściła się właśnie przy ulicy Grodzkiej na zamknięciu uliczki Kufarze. Weszłam i się zapytałam, czy przypadkiem nie potrzebują architektów, i potrzebowali. W związku z tym w taki sposób trafiłam do Lublina. Przechodząc przez przechód kamienicy Grodzka 14, dochodzimy do ulicy Grodzkiej. Po lewej stronie widzimy plac po Farze, ale my skręcamy w prawo ulicą Grodzką i idziemy pod górę. Idąc w górę, za chwilę skręcimy w bramę po lewej stronie w kamienicy Grodzka 3, w której mieści się siedziba SARP-u. Te kamienice, które mijaliśmy po drodze, były odnawiane w sposób bardzo radykalny w latach 80. i miałam przyjemność pracować przy projektowaniu tej renowacji. Warto wejść do środka tej bramy i zobaczyć, jak wygląda przestrzeń wnętrza kwartałów. Zabudowa staromiejska miała to do siebie, że budynki frontowe dosyć mocno były przebudowywane. One były prestiżowe, więc jeżeli coś się zmieniało, to na nich to było dosyć szybko widać. Natomiast w głębi kwartałów były budynki gospodarcze, stajnie i różnego typu oficyny, które szczęśliwie w Lublinie się zachowały. Przez lata 70. bardzo często traktowano tą zabudowę jako niepożądaną i starano się ją usuwać. Na całe szczęście Lublin miał zupełnie inną koncepcję podejścia do tych budynków i udało się zachować bardzo wiele zaułków i takich podwóreczek, które przenikają i tworzą serię różnych wnętrz. Wykorzystując te połączenia, przejdźmy w prawo przez furtę na podwórko, przy którym jest restauracja Zadora, czy naleśnikarnia Zadora, i wchodzimy do kolejnej kamienicy przy rynku 8, z której sieni możemy wejść do bardzo ciekawego wnętrza w parterze po lewej stronie. Jest to galeria sceny plastycznej Kulu, prowadzona przez pana Mądzika i w której można przy odrobinie szczęścia, jeśli się zastanie otwartą galerię, można zobaczyć fantastyczne 15-wieczne freski. Idziemy dalej i wychodzimy na rynek. Wyjdźmy na rynek. Przed nami wieża trynitarska, ku której będziemy zmierzać. Zbliżając się do wieży trynitarskiej, mijamy po lewej stronie najwspanialszą kamienicę rynku lubelskiego pod numerem 11. Jest to tak zwana kamienica Konopniców. Bardzo bogato zdobiona kamieniarką, taką manierystyczno-renesansową, typową dla właśnie renesansu lubelskiego. Idziemy dalej ta kamieniarka albo pochodzi z warsztatu Santiguciego, albo jest bardzo mocno wzorowana na tym wzorze. W każdym razie jest przykładem najbardziej znamiennym dla właśnie kamienic rejonu lubelskiego. Innymi takimi przykładami są oczywiście kamienice w Kazimierzu Dolnym. Kształt rynku lubelskiego jest dosyć specyficzny. Nie jest on tak prostokątny, tak równy jak rynki normalnie, miast lokowanych normalnie na prawie magdeburskim. A wynikało to stąd, że lokacja 1317 roku była dostosowana do dawniejszego układu miasta. To starsze miasto przebiegało właśnie kończyło się właśnie w tym miejscu, w którym wyszliśmy z kamienicy rynkowej. A reszta była dobudowana na planach rysowanych na siatce łukowej. Niektórzy badacze sądzą, że centrum tego łuku wyznaczała wieża nieistniejącej już fary kościoła farnego. Idziemy, zbliżając się do wieży trynitarskiej, ale przed nią skręcamy w lewo, w ulicę Jezuicką. Mijamy zabudowania Kolegium Jezuickiego, którym obecnie jest Archiwum Państwowe. Kamienice, które przylegają do tego kolegium w dalszej części, mają fantastyczne podwórka, które warto zwiedzić, jeżeli są otwarte. Przejdźmy dalej prosto. Naprzeciw tych kamienic, po lewej stronie, stoi Teatr Stary. Jest to jeden z najstarszych teatrów na ziemiach Polski, obok Teatru Krakowskiego. Został wybudowany w 1822 roku przez byłego oficera armii napoleońskiej, który osiadł w Lublinie, tu się ożenił i dla swojej żony wybudował ten teatr. Był to teatr oczywiście prowadzony jako teatr, jako instytucja prywatna kultury, ale był to teatr ogólnodostępny, teatr miejski. I dopiero pod koniec XIX wieku wybudowano teatr miejski, który już żeśmy przedtem widzieli. Teatr Stary był także miejscem, w którym odbył się jeden z pierwszych pokazów filmowych na ziemiach Polski, bodajże rok później po pokazie w Paryżu. On był użytkowany jako kino w okresie powojennym raczej niż teatr. Natomiast w 1981 roku został zamknięty i stał przez długie lata, właściwie do 2005 roku. Nie wiadomo było, kiedy będzie można go remontować. Próbowała to zrobić Fundacja Galeria na Prowincji, ale okazało się, że jest to przedsięwzięcie, które wykracza poza jej możliwości. I dopiero w 2005 roku teatr przeszedł na własność miasta, zaczęło się projektowanie, zaczęło się ratowanie stanu technicznego i teraz jest w trakcie renowacji. Mam nadzieję, że skończy się ona niedługo. Przejdźmy dalej prosto. Przechodem wiodącym do teatru Andersena. Wchodzimy na teren, który jest własnością klasztoru dominikanów. To były dawne ogrody dominikańskie. Warto tam wejść, żeby zobaczyć panoramę miasta. Dojdźmy do murku na skraju skarpy miejskiej i zatrzymajmy się na chwilę. Klasztor dominikanów został założony na skraju miasta jeszcze przed lokacją w 1317 roku, ale świadczy to o tym, że Lublin był już przed lokacją ważnym miastem, ponieważ Dominikanie zakładali swoje klasztory właśnie w miastach. To był zakon kaznodziejski i swoje siedziby lokował tam, gdzie było wystarczająco dużo ludzi, żeby słuchać tych kazań. Ze skraju skarpy rozciąga się widok na Dolinę Bystrzycy, która jest bardzo ważnym zasobem Lublina. To jest dolina, która przebiega wzdłuż głównego kierunku wiatrów w mieście i dzięki temu Lublin nigdy nie będzie miał takich problemów jak na przykład Wrocław czy Kraków z przewietrzaniem. Miejmy nadzieję, że zakusy do zabudowy tej dzielnicy zostaną nieskuteczne. Zresztą dolinę broni potężna warstwa sięgająca 10 metrów podłoża torfowego i jest nadzieja, że każdy konstruktor się zniechęci takim podłożem. W dole po prawej stronie u stóp skarpy staromiejskiej widać pałac arcybiskupii z bardzo ładnym założeniem ogrodowym, który jest jednym z lepiej zachowanych obiektów tego typu w Lublinie i bardzo dobrze utrzymanym, co nie dziwi. Natomiast w oddali widać taką ażurową wieżę kościelną kościoła świętego Michała Archanioła, wybudowanego przez architekta Oskara Sosnowskiego w latach 20. jako konstrukcję betonową. Jest to bardzo dobry przykład modernizmu, ale robionego z pewną pokorą dla tradycji, bo jest to nadal kościół, charakter przestrzeni sakralnej jest w niej zachowany, natomiast sama forma jest robiona w taki sposób, który chyba przypomina pewne założenia katedr gotyckich. Oskar Sosnowski jest także autorem katedry w Białymstoku. Warto dodać, że wieża tego kościoła jest doskonale widoczna na zamknięciu prawie wszystkich uliczek odchodzących od ulicy Narutowicza. Świadczy to o takim bardzo skrupulatnym zmyśle przestrzennym autora i o tym, że umiał korzystać z takiego bardzo głębokiego myślenia o przestrzeni. Właściwie podobnego do z kolei założeń barokowych. Zanim jeszcze wrócimy z powrotem pod Teatr Stary, zwróćmy uwagę na skrzydło klasztoru dominikanów, w którym mieści się obecnie Teatr Andersena. To skrzydło było przebudowane swego czasu na salę Sokoła, takiej organizacji, która powstała przed I wojną światową, a której zadaniem było przygotowanie młodzieży do odzyskiwania niepodległości. To była organizacja pozarządowa w całym tego słowa znaczeniu i warto to wiedzieć, żeby zrozumieć kontekst różnych organizacji pozarządowych. Idźmy w kierunku Teatru Starego. Mijamy kolejne zabudowania dominikańskie po prawej stronie, które są w bardzo złym stanie, ponieważ właściwie od kasaty dominikanów jeszcze w XIX wieku ten obiekt był bardzo źle użytkowany przez wojsko, przez wszelkiego rodzaju instytucje, między innymi Dom Dziecka. I właściwie Dominikanie odzyskali prawo własności dopiero w latach 90. I dopiero wtedy mogli się zabrać za odnawianie tego kompleksu. Po wyjściu z przechodu skręcamy w prawo, w ulicę Dominikańską i idziemy dalej prosto w kierunku placu Pofarzy. Cechą charakterystyczną kamienic w Lublinie jest ich oskarpowanie. One rzadko kiedy są pionowe. Skarpy zostały tutaj dodane mniej więcej w XVII wieku. Oczywiście każda kamienica była skarpowana osobno, a potrzeba takiego oskarpowania wynikała z faktu, że mieszczanie lubelscy, obsługując trybunał, potrzebowali coraz więcej przestrzeni magazynowej. A Lublin stoi na gruntach lesowych i najłatwiejszym sposobem pozyskiwania tych magazynów było po prostu kopanie kolejnych poziomów piwnic. Idziemy dalej prosto, przecinając ulicę Złotą. wchodzimy w ulicę Archidiakońską w kierunku placu Pofarzy. Po prawej stronie widzimy kościół dominikanów i jeżeli masz na to ochotę, to warto przerwać ten spacer i wejść do kościoła dominikanów. Kościół dominikanów z dzwonnicą i szczytem, w którym widać, że był przerabianym szczytem gotyckim z dodatkiem detali renesansowych, co wyraźnie świadczy o historii tego obiektu. Z kolei jego wnętrza są bardzo dobrym przykładem baroku i klasycyzmu i też widać w nich narastanie różnych stylów, że nie wspomnę o wyjątkowej urody renesansowych kaplicach. Idziemy dalej ulicą Archidiakońską. Lewy narożnik jest odsłonięty z tynku i ukazuje dawny mur gotycki, co świadczy o tym. Te kamienice mają właściwie każde piętro pochodzące z innego okresu. Tych piwnic, o których wiemy, jest co najmniej 3 kondygnacje podziemne. Wiadomo jednak, że tego typu praktyka powodowała pewne kłopoty konstrukcyjne, to znaczy od czasu do czasu zdarzało się, że kamienice stojące u góry zaczynały pękać i widać było, że tego rodzaju praktyka jest dla nich niekorzystna. W związku z tym właśnie w XVII wieku, żeby wzmocnić konstrukcję ścian budynków, dodano skarpy, przy okazji bardzo często zamurowując starsze detale, które znajdowały się na elewacjach budynku w poprzednim wydaniu. I w ten sposób zachowały się gotyckie portale, obramowania okienne, czasami renesansowe również, które bywają teraz znajdywane podczas robót remontowych. No i wtedy jest kłopot, jak je pokazać. Sam plac Pofarze, jak sama nazwa wskazuje, był miejscem, na którym stał główny kościół miejski Lublina, kościół Farny, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. To wezwanie świadczy o tym, że był on fundowany w czasie niezbyt odległym od ustanowienia schizmy. Podobnie zresztą jak kościół świętego Mikołaja, ponieważ te wezwania są właściwie pewnego rodzaju sposobem na datowanie konstrukcji tych kościołów, fundacji tych kościołów. Na wprost widać makietę tej fary, która stała tutaj do 1867 roku. W ostatnich latach swoich pełniła funkcję nawet katedry lubelskiej, natomiast stan jej konstrukcji był bardzo już zły i po ustanowieniu katedry w Lublinie, po decyzji o ustanowieniu katedry w Lublinie, kilka lat przed zburzeniem fara pełniła funkcję kościoła katedralnego, ale wtedy już trwał remont dawnego kościoła pojezuickiego i tam się przeniosła katedra. Natomiast farę rozebrano z powodu już złego stanu konstrukcji. Warto jest przypomnieć, że wieża fary była najwyższą wieżą w Lublinie. Miała ponad 60 metrów i brakuje jej w obecnej panoramie Starego Miasta. Obecnie na placu pokazano pierwotny poziom posadzki kościoła oraz odtworzone są zarysy fundamentów, które znaleziono tutaj w tym miejscu, które pozwalają domyśleć się, jaki był układ przestrzenny i skala fary. Natomiast moim marzeniem jest, aby udało się odtworzyć bryłę tego kościoła wraz z wieżą, niekoniecznie jako murowaną, ale właśnie jako lekką konstrukcję, być może aluminiową, pokrytą bluszczem, pokrytą zielenią, tak żeby fara wróciła jako z jednej strony dominacja w panoramie miasta, a z drugiej strony jako oaza zieleni na jednym z głównych placów tego miasta. Zejdźmy teraz w dół na plac Pofarze, na poziom dawnego kościoła. Powoli widzimy już miejsce, w którym zakończymy nasz spacer, czyli Zamek Lubelski. Skierujmy się w prawo, przekraczając linię murów miejskich i zejdźmy schodami za ułkiem Panasa w kierunku zamku. Zamek Lubelski ma bardzo złożoną historię. To, co widać na zewnątrz, jest w gruncie rzeczy XIX-wieczną budowlą więzienną. Natomiast najstarsza część to jest oczywiście wieża, którą widać i która jest uznawana przez historyków architektury jako najstarsza murowana budowla romańska po wschodniej stronie Wisły. Nad linią murów więziennych widać również dach kaplicy Świętej Trójcy, która jest najsłynniejszym obiektem zabytkowym Lublina. Jest to kaplica wybudowana przez Kazimierza Wielkiego, w której Władysław Jagiełło ufundował malowidła utrzymane w konwencji bizantyjsko-ruskiej. To połączenie gotyckiej konstrukcji i wschodniego programu malarskiego jest unikalnym skarbem architektury lubelskiej i dumą naszego miasta. Zachowanie tych malowideł przez tyle wieków było możliwe dzięki temu, że w XVII wieku zostały pokryte tynkami, a potem już w trakcie więziennej kariery zamku zostały zachowane pod tynkiem. Dopiero pod koniec XIX wieku odkryto istnienie tych malowideł. Zaczęły być odnawiane po I wojnie światowej, a właściwie zakończono je z końcem XX wieku. Więc konserwacja tych malowideł była bardzo długa, ale też i ich ilość i jakość tłumaczy ten czas. Zatrzymajmy się na chwilę przy kościele Świętego Wojciecha u stóp Starego Miasta. To był klasztorek niewielki, prawdopodobnie o przeznaczeniu szpitalnym, bo właśnie tak lokowano klasztory szpitalne poza murami miasta, który również jest przykładem renesansu lubelskiego. Wewnątrz znajduje się ołtarz manierystyczny z dawnej właśnie kaplicy zamkowej. Wejdźmy na schodki widoczne po lewej stronie, prowadzące ku bramie grodzkiej. Po lewej stronie widać bramę grodzką, która swojego czasu prawdopodobnie przypominała bramę krakowską, natomiast jeszcze pod koniec XVIII wieku była w bardzo złym stanie i przebudowano ją w formie przypominającym kamienicę, niewiele różniącym się od nich. Ale projektantem tej przebudowy był Domenico Merlini. My skręcamy w kierunku zamku w prawo. I do zamku warto się rozejrzeć, bo tutaj zaczyna się zupełnie inna historia. Ta część miasta przed wojną wyglądała zupełnie inaczej. Patrząc w lewo widzimy założenie placu zamkowego. W tym miejscu przed wojną do 1943 roku stało żydowskie miasto. Niestety w czasie wojny Niemcy postanowili je zburzyć doszczętnie. Plac zamkowy został wybudowany już po wojnie. Zresztą powtarzając w takim rytmie kompozycyjnym rozwiązania architektoniczne kamienic, które były przy ulicy Szerokiej. To założenie jest prawdopodobnie jednym z lepszych rozwiązań architektury socrealistycznej w Polsce. Jest monumentalne, ale nie przytłaczające i bardzo piękne wytłumaczenie logiki tej przestrzeni podał profesor Panas, porównując je do oka cadyka. Po prawej stronie, tu gdzie jest teraz zieleń wokół zamku. Też rozciągało się żydowskie miasto, również zburzone w tym samym czasie. W tym miejscu przebiegała ulica Krawiecka między innymi. Zdarza się, że przechodząc tędy można poczuć, że tuż pod ziemią jeszcze są gruzy dawnych domów. Dochodzimy do zamku i tutaj widać bardzo ciekawe rozwiązanie architektoniczne. Jeżeli patrzymy na fronton zamku, to można w nim dostrzec coś w rodzaju twarzy czy pyska jakiegoś stworzenia dość strasznego. W XIX wieku zdarzały się takie kompozycje antropomorficzne albo zoomorficzne, które w pewnym sensie miały dawać aluzję pewnego rodzaju znaczeń. Tutaj ta wielka brama jako taka gęba połykająca ludzi zamykanych w tym więzieniu mogła dawać takie mocne wrażenie. Całe szczęście pamięć o tym, że to więzienie tutaj było, zaczyna łagodnieć i bardzo dużo młodych ludzi w ogóle nie rozumie tego, że ten budynek był więzieniem, że nie jest to tylko muzeum. Może to i dobrze, bo to więzienie miało bardzo złowrogą historię, co można przeczytać na tablicach pamiątkowych, które są zaraz za portalem. Chciałabym jeszcze, byśmy przeszli troszkę dalej w kierunku północnym, pozostając jeszcze na szczycie wzgórza zamkowego i zerknęli w kierunku dalszej części miasta żydowskiego, przez które przebiega Aleja Tysiąclecia, a za którą widać dworzec PKS-u, halę targową i targowisko. Ten obszar jest raną po dawnym mieście żydowskim. On pozostaje od lat 40., czyli ponad 70 lat, pozostaje zagospodarowany tymczasowo i chaotycznie. Pomysły na to, jak ta przestrzeń powinna naprawdę wyglądać, jeszcze nie są zdefiniowane, ale wiosną 2010 roku zrobiliśmy warsztaty, które doprowadziły do opracowania społecznego wniosku dla planu miejscowego Podzamcza. I w ramach tych konsultacji udało nam się wypracować pewne założenia, które są o tyle ciekawe, że widać wyraźnie, że mieszkańcy nie chcą, by tutaj była bardzo nowoczesna tkanka miejska, raczej chcą, żeby to, co tutaj powstanie, było pewnego rodzaju zabliźnianiem tej rany przez tkankę, która jest zbliżona do tradycyjnej, która może mieścić nowe funkcje i nowoczesne, ale powinna mieć charakter miasta, nawet jest postulowane, aby w miarę możliwości odtwarzało ono układ ulic dawnego miasta żydowskiego na tyle, na ile pozwala na to obecny układ komunikacyjny i żeby skala tej zabudowy była zbliżona do tego, co jest w tej najstarszej części historycznego Lublina. Warto się zastanowić nad tym, w jakim kierunku nasze miasta ewoluują, bo tutaj widać różne możliwości. I mam nadzieję, że zastanawianie się nad tym będzie Ci towarzyszyć w drodze powrotnej. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.